Nasz gość, pan doktor Sławomir Cęckiewicz, jest historykiem, jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, obecnie jednym z jego dyrektorów, ma na swoim koncie wiele publikacji, między innymi we Wprost, w Arkanach, w tygodniku Solidarność, jest też autorem takich książek jak Oczami Bezpieki. Specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji politycznej i opozycji demokratycznej w PRL. Obecnie pracuje nad książką poświęconą inwigilacji Polonii Amerykańskiej w okresie PRL. Bardzo serdecznie witam pana, panie doktorze.
Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
No, dużo emocji towarzyszy pana przyjazdowi do Stanów Zjednoczonych, ponieważ przyznam, wielu polonusów od dawna czeka na to, żeby poznać swoją własną przeszłość, poznać historię Polonii i przede wszystkim poznać nazwiska czy środowiska, które są w dużym stopniu odpowiedzialne za rozbijanie Polonii, za dezintegrację tego społeczeństwa. Czy warto było czekać?
Można powiedzieć, że warto było czekać, aczkolwiek ja tutaj większość tych oczekiwań i tych osób, które oczekują na jakieś nazwiska, sensacje, na pewno rozczaruję, dlatego że jako historyk, a jednocześnie w jakimś sensie urzędnik pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej, mogę ogłaszać wyniki badań jedynie publikując teksty naukowe, czy oczywiście teksty publicystyczne, czy nawet rozmawiając o tym, ale podstawą jest napisanie najpierw i ogłoszenie artykułu naukowego, w którym oczywiście nazwiska powinny paść. No, to jest zupełnie dla mnie zrozumiałe, że ludzie oczekują konkretnych nazwisk, a nie interesują, czy może w mniejszym stopniu interesuje ich cały mechanizm walki komunistów Polski Ludowej z Polonią Amerykańską.
Czy zanim przejdziemy do tego mechanizmu, bo to nas też interesuje, to jest niezwykle ciekawe, ale też sporo mówiło się tutaj przed pana przyjazdem, panie doktorze, że niebawem, to już chyba od 2 tygodni, takie krążyły pogłoski, że ma się ukazać w tygodniku Wprost artykuł pana autorstwa, w którym dowiemy się kilkunastu co najmniej nazwisk osób, które działały w naszym środowisku. Później tę publikację artykułu opóźniono o tydzień, następnie okazało się, że nie ukaże się ona. Przysłał mi maila doktor Marek Ciesielczyk z Polski, z Tarnowa, który powiedział, że rozmawiałem z doktorem Cęckiewiczem tuż przed jego wylotem do USA. Powiedział mi telefonicznie, że artykuł się ukaże i że będzie zawierać kilka nazwisk TW. No niestety wciąż czekamy.
Zgadza się, ale to jest wokół tego tekstu we Wprost, który się nie ukazał, narosło bardzo dużo jakby to powiedzieć nieporozumień. Ja rzeczywiście w prywatnych rozmowach z kilkoma osobami mówiłem, że planuję opublikowanie, zamieszczenie takiego artykułu. Natomiast z przyczyn zupełnie nie takich, jakie się podaje tutaj w środowisku polonijnym, z natłoku pracy ja po prostu nie zdążyłem zakończyć tego artykułu i go zwyczajnie rzecz biorąc nie wysłałem do redakcji. Miałem czas do czwartku zeszłego. W sobotę wyjeżdżałem do Chicago, a funkcja naczelnika Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku powoduje, że ja po prostu mam bardzo dużo pracy. Temat polonijny jest dla mnie tylko jednym z tematów, którymi się aktualnie zajmuję. No i ten tekst się po prostu tylko dlatego nie ukazał. Nie było żadnych nacisków. Ja państwa zapewniam, że tak, po pierwsze od wielu, wielu lat się tym zajmuję. Napisałem sporo naprawdę artykułów i w książkach dwóch, które ogłosiłem. Ten temat, czy ta tematyka związana z inwigilacją Polonii, gdzie są również różne nazwiska, oczywiście głównie rzecz dotyczy lat 50., 60., 70. W mniejszym stopniu się pojawiają. Nikt się jakby tym do tej pory za bardzo nie interesował. Innymi słowy, no chcę powiedzieć po prostu, że w związku z tym, że przygotowuję jakąś większą publikację, to znaczy książkę na temat jakby w ogóle całościowej polityki PRL wobec Polonii Amerykańskiej, to również pojawią się artykuły prasowe i na pewno nie tylko Wprost, być może w Rzeczpospolitej napiszę nie jeden jeszcze artykuł o konkretnych osobach czy mechanizmach.
Ale panie doktorze, skoro te artykuły są planowane, jest tak, pan już w trakcie ich przygotowywania i zna pan te nazwiska, to jeżeli można publikować we Wprost czy Rzeczpospolitej, można też opublikować rozmawiać o otwartym mikrofonie w programie radiowym.
Niestety zasady, które nas obowiązują w Instytucie Pamięci Narodowej są takie, że my musimy najpierw jako historycy IPN ogłaszać to w formie publikacji naukowych albo popularno-naukowych, a dopiero później o tym mówić. Gdybym dzisiaj nie był pracownikiem...
Wprost nie jest tygodnikiem naukowym, to jest tygodnik sensacyjny.
Ale zamiar, tak, ale zamiar mój jako autora, który miał opublikować ten tekst, polegał na tym, że tekst we wprost miał anonsować artykuł naukowy, który się ukaże albo w biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej w najbliższym czasie, albo w książce, która za półtorej miesiąca wyjdzie, moja książka, która jest, można powiedzieć, pewną kontynuacją książki Oczami Bezpieki, czyli wyborem niezależnych tekstów, niezależnych tematycznie na temat aparatu bezpieczeństwa PRL i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Powiedział pan, panie doktorze, że głównie pana badania dotyczą lat 50., 60. i 70.
Nie, do tej pory.
Do tej pory.
Tak.
Czy będzie zajmował się pan też późniejszym okresem? Bo wydaje mi się, że dla Polonii amerykańskiej najważniejszy jest ten okres lat 80. i 90., ponieważ wtedy doszło do największego rozbicia wpływów, siły oddziaływania, możliwości oddziaływania Polonii amerykańskiej na to większe środowisko amerykańskie.
Jedna uwaga, jedno zastrzeżenie. Ustawowe ramy czasowe Instytutu Pamięci Narodowej pozwalają nam penetrować archiwa, przeprowadzać kwerendy archiwalne za okres lat 1939-1990. Mhm. Tak więc wszystkie sprawy, które konflikty, które miały miejsce po roku 90, nie należą jakby do kompetencji historyków, może bardziej politologów, ale chcę powiedzieć jednocześnie coś takiego. Z materiałów dotyczących lat 70. czy 80. bardzo dużo wynika, czy można powiedzieć, płynie bardzo interesująca lekcja, jeśli zważy się to, co się działo w latach 90. Tak jest w kraju, w sprawach dotyczących różnych spraw politycznych, prawda, krajowych, i podobnie jest na pewno w sprawach polonijnych. Teraz następna kwestia to jest kwestia właśnie tych lat 80., o które pani pyta. Problem polega na tym, że do tej pory większość materiałów dotyczących lat 80. niestety ma klauzulę tajności, albo nawet są traktowane jako ściśle tajne, lub nawet te materiały należą do tak zwanego zbioru zastrzeżonego w Instytucie Pamięci Narodowej.
Ze względów bezpieczeństwa państwa? Czy...
Ktoś zinterpretował, to znaczy jakby nadawanie klauzuli tajności albo kierowanie danych materiałów archiwalnych do tak zwanego zbioru zastrzeżonego leżało i leży w kompetencjach służb specjalnych, które są zobligowane do przekazania materiałów wytworzonych przez służby specjalne komunistyczne do Instytutu Pamięci Narodowej. To znaczy ktoś w tych instytucjach, nie wiem, w Urzędzie Ochrony Państwa, później w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu, w Wojskowych Służbach Informacyjnych na jakiejś podstawie, oczywiście subiektywnej ocenie, kierował bardzo duży zespół materiałów, być może również dotyczących spraw polonijnych, do tak zwanego zbioru zastrzeżonego. Inna sprawa, ja wiem, że to jest trochę bardzo skomplikowane, ale staram się to jakoś przybliżyć. To są materiały, które znajdują się, owszem, w Instytucie Pamięci Narodowej w tak zwanym zbiorze ogólnym. Ogólnym, czyli w zasadzie ogólnie dostępnym, ale materiały, które mają charakter tajny albo ściśle tajny. W odróżnieniu do akt, które znajdują się w zbiorze zastrzeżonym, o których tak naprawdę nawet pracownicy IPN-u nie wiedzą, co w nich jest, bo to jest po prostu zbiór wyodrębniony, tak też jest nazywany w ustawie, zamknięty za bardzo grubymi drzwiami, klucze do tych drzwi mają tylko przedstawiciele służb specjalnych, komisyjnie są te drzwi otwierane, tam w skrzyniach metalowych te dokumenty są przechowywane, tak. Natomiast te materiały, które są w tak zwanym zbiorze ogólnym, są jakby ogólnie dostępne, natomiast one posiadają, jeśli mówimy o sprawach dotyczących działalności wywiadowczej, a więc również polonijnych, klauzulę tajności czy ściśle tajności. I jest przewidziana określona procedura, która pozwala prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej na wniosek historyków, takich jak ja na przykład, częściowo po konsultacji z następcami jakby wytwórców tych dokumentów, czyli na przykład Agencją Wywiadu czy służbami wojskowymi, odtajnić te materiały, przenieść do zbioru, ale jako jawne. Natomiast to jest proces bardzo długotrwały i powiem tak najogólniej, że problem jakby dotyczy głównie lat 80. To znaczy większość materiałów dotyczących spraw polonijnych, odnoszę wrażenie do tej pory, a badam to prawie 7 lat, za lata 80. one są tajne. I powiem jeszcze coś innego. To nie jest tylko problem dokumentów, które są w Instytucie Pamięci Narodowej. Proszę sobie wyobrazić, że wiedzą zresztą Państwo o tym, że politykę polonijną w dużej mierze w okresie PRL-u realizowano z pozycji ambasady czy konsulatów. I dokumentacja MSZ, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na temat inwigilacji i w ogóle jakby niszczenia walki z Polonią amerykańską, wykorzystywania wewnętrznych konfliktów w archiwach MSZ-u jest bardzo obszerna. Ja znam te archiwa za okres lat 40. do lat 70. i mogę po prostu powiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że to są dokumenty bezcenne dla zrozumienia tego, co się działo również tutaj w Chicago. No, przykładem może być to, że ja dokumenty dotyczące roli wywiadowczej pułkownika, a później generała Gromosława Czempińskiego, jak był tutaj rezydentem wywiadu w latach 75-76, czy 3 raporty jego wywiadowcze na temat Polonii amerykańskiej w tym okresie w Chicago, nie znalazłem wcale w IPN-ie, tylko znalazłem w archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I rzecz bardzo ciekawa, którą należy podjąć jak najbardziej z pozycji również działalności organizacji polonijnych, to jest to, że proszę sobie wyobrazić, że w archiwach MSZ istnieje coś takiego jak karencja 30-letnia na dostęp do materiałów archiwalnych. Czyli na dzień dzisiejszy, na 2007 rok, możemy oglądać materiały do roku 1977. Wszystkie następne są w zasadzie
tajne. W dalszym ciągu z nas. Służby w dalszym ciągu mają ogromny wpływ na to, o czym opinia publiczna będzie mogła dowiedzieć się, a co pozostanie poza jej dosięgiem.
Znaczy ja bym powiedział może inaczej, że jest wielką niesprawiedliwością dziejową i jakimś nieporozumieniem, że materiały świadczące o przestępczych działaniach służb specjalnych komunistycznych z takim wielkim oporem w ogóle są ukazywane i pokazywane po prostu publicznie. No ale to nie jest kwestia takiego czy innego historyka IPN czy w ogóle IPN-u, tylko to jest kwestia, bym powiedział, polityczna. To politycy konstruują ustawy, to politycy napisali nową ustawę, w której zachowuje się tak zwany zbiór wyodrębniony w Instytucie Pamięci Narodowej, to politycy uchwalają ustawy, w których mówią, że trzeba chronić funkcjonariuszy Departamentu Pierwszego działających w okresie PRL-u na
Panie
Zachodzie.
Panie doktorze, kiedy te decyzje zapadły?
Czy to już ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej weszła w życie, ta najnowsza, 15 marca tego roku, więc zupełnie
czyli,
niedawno.
Czyli obecny parlament i obecny rząd jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy?
No, trudno mi w ten sposób jakby formułować pogląd. No to jest ustawę głosuje bardzo duża liczba posłów, bo to musi być.
No, ale koalicja ma w tej chwili większość, czyli gdyby zależało jej na przeforsowaniu jakiegoś korzystnego dla opinii publicznej wniosku, mogłaby to zrobić.
No, oczywiście. Ja powiem tak, jako historyk opowiadam się za otwartością tych archiwów i oczywiście za ujawnieniem wszystkich personaliów, nie tylko agentury, ale również funkcjonariuszy wywiadu, którzy na tym terenie działali, ale bym powiedział też coś pozytywnego, to znaczy ta ustawa, która weszła w życie 15 marca, ona w znaczący sposób popycha nas do przodu, jeśli chodzi o dostęp do tych materiałów i jakby zakres ich ujawniania. Znaczy, poprzednia ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej była niezwykle restrykcyjna, jeśli chodzi o te sprawy. To znaczy w zasadzie dostęp w praktyce do tych materiałów mieli wyłącznie historycy IPN w niewielkim stopniu, czy w mniejszym stopniu historycy spoza Instytutu Pamięci Narodowej, a już jeśli chodzi o dziennikarzy, publicystów, również polonijnych badaczy i publicystów, no to praktycznie nie było takiego dostępu. Natomiast teraz każdy, również pani redaktor, może wystąpić z wnioskiem do Instytutu Pamięci Narodowej, który może pani wysłać stąd, tylko musi pani potwierdzić u notariusza amerykańskiego czy polonijnego autentyczność pani podpisu, wysłać wniosek, w nim napisać, że interesuje panią teczka takiej i takiej osoby i pani w przeciągu kilku tygodni taką teczkę otrzyma.
Ale żebym dobrze zrozumiała, czy jeżeli mnie interesowałaby teczka danej osoby, która działała w latach 80., czy mamy tutaj do czynienia z tym zbiorem zastrzeżonym, czy będę miała dostęp do teczki osoby przeze mnie wskazanej?
Najogólniej rzecz biorąc, ma pani dostęp do tej teczki z wyłączeniem tych materiałów i tych teczek, które mają klauzulę tajności, ściśle tajności lub są w tak zwanym zbiorze zastrzeżonym. Wówczas pani otrzyma informację negatywną, to znaczy, że albo tej teczki nie można znaleźć, albo że ta teczka jest opatrzona klauzulą i pani tej teczki nie może obejrzeć, w związku z tym, że nie posiada pani tak zwanego certyfikatu bezpieczeństwa, który uprawnia panią do oglądania materiałów, które mają gryf tajności.
Jako historyk i jako politolog, jak pan ocenia obecnie wolę tego parlamentu? Czy uważa pan, że będzie dążyć do wprowadzenia zmian takich, które otworzyłyby te zbiory zastrzeżone, takich, które wyeliminowałyby tę cenzurę, bo tego inaczej nie można określić, tylko mianem cenzura informacji, które naprawdę mogłyby doprowadzić do uzdrowienia życia publicznego w Polsce i również w środowiskach polonijnych.
Jak powiedziałem, sytuacja nie jest do końca beznadziejna, bo pomimo tego, że ten zbiór odrębny, wyodrębniony czy zastrzeżony istnieje w Instytucie Pamięci Narodowej, to jednocześnie wiem, że szefowie poszczególnych służb specjalnych, czyli służby wywiadu, służby kontrwywiadu wojskowego, Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w kompetencjach których leży na przykład przeprowadzenie czegoś takiego jak przegląd materiałów znajdujących się w zbiorze wyodrębnionym w Instytucie Pamięci Narodowej, podjęli odpowiednie kroki w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej, żeby dokonać takiego przeglądu, na podstawie którego te materiały ze zbioru wyodrębnionego zostaną przeniesione do tak zwanego zbioru ogólnego. Tyle. No, jest większa wola niż kiedyś, co nie znaczy, że wszystkie materiały, które znajdują się w zbiorze wyodrębnionym, trafią, że tak powiem, na warsztat pracy historyka. Ale nie chciałbym też, żebyście państwo zrozumieli to w ten sposób, że wszystkie materiały, które znajdują się w zbiorze wyodrębnionym, albo większość materiałów, które się tam znajduje, to są sprawy, które dotyczą Polonii. To tak nie jest. Tych materiałów jawnych dzisiaj dotyczących Polonii jest bardzo, bardzo dużo i tutaj mogę powiedzieć coś takiego. Jestem zażenowany po prostu i niezwykle krytycznie ustosunkowany do wielu środowisk polonijnych, które same z siebie przez tyle lat, jak tutaj przyjeżdżam, głównie na wschodnie wybrzeże, nie były tak naprawdę zainteresowane tym, aby indywidualnie, czy to z pozycji organizacji, czy to z pozycji konkretnych osób zainteresowanych tą sprawą. No w Stanach Zjednoczonych są katedry historii Polski, historii literatury. Po prostu nikt się tym absolutnie nie interesuje. Na moje spotkania przychodzi po 300-400 osób. Gdzieś tam w New Jersey, w Nowym Jorku, czy w San Francisco.
To dużo.
Tak, ale wszyscy traktują mnie jak takiego po prostu jednoosobowego Don Quixota, który ma za nich dokonać tej gigantycznej pracy. No, niech pani mi uwierzy, niech państwo wierzą mi, że ja 7 lat składam ten puzzle pod nazwą Inwigilacja Polonii i ja odnoszę wrażenie, że ja jestem w dalszym ciągu na początku drogi. Po prostu to jest ogrom pracy. To nie jest coś takiego, że w tych 90 kilometrach akt, które są w Instytucie Pamięci Narodowej, jakbyśmy te teczki poukładali, to by było mniej więcej 90 kilometrów akt. A to stanowi, myślę, 30-40% w ogóle tego, co jest uratowane ze zniszczenia w latach 89-90, że tak po prostu staniemy w archiwum i mamy napisane w tym archiwum na jakiejś ścianie teczek, że one dotyczą Polonii i wyjmujemy i sobie to po prostu
wszystko opisujemy.
No mamy
takie uproszczone oczekiwania na pewno.
A to tak nie jest. Niestety to tak nie jest. To jest po prostu bardzo żmudna praca, to jest zapoznawanie się najpierw z tak zwanymi pomocami ewidencyjnymi Instytutu Pamięci Narodowej, które są bardzo często zbiorem kilkuset tysięcy teczek ponumerowanych, które opatrzone są tylko opisem takim, że to jest kryptonim. No skąd ja mogłem kiedyś wiedzieć, jak zamawiałem akta dotyczące, czy poszukiwałem dokumentów dotyczących Kongresu Polonii Amerykańskiej, że KPA był rozpracowywany pod kryptonimem Adawa. No któż z nas może wiedzieć, czy skojarzyć w ogóle taki kryptonim z Kongresem Polonii Amerykańskiej, czy Polski Instytut, Komitet Imigracyjny, bardzo zasłużona organizacja działająca od lat 40., w zasadzie do lat 90., która w Stanach Zjednoczonych pomagała polskim emigrantom, również politycznym, była rozpracowywana pod kryptonimem Troskliwi. No skąd ja mogłem to wiedzieć? Znaczy to jest efekt bardzo żmudnej pracy, że ja jakby na około po prostu dochodzi się często do właśnie takich interesujących dokumentów. Innymi słowy, historyk bardzo często musi tysiące teczek przerzucić, żeby na tą jedną, czy na te dwie bardzo interesujące trafić. No pewną szansą była lista Wilsteina, bo tam się znajdują nazwiska osób, które jakby z dużym prawdopodobieństwem mogą być tymi osobami, które działają w tym środowisku, tak? I można sobie je zamawiać, ale zaręczam panią, że poza podpisem Cęckiewicza i Tadeusza Witkowskiego z Ann Arbor, który się interesuje również sprawami polonijnymi, to jest jedyny badacz, który mogę powiedzieć jest działaczem, członkiem Kongresu Polonii Amerykańskiej, który na własną rękę w żaden sposób nie umocował ani w Kongresie Polonii Amerykańskiej tam w Ann Arbor, ani wyżej, po prostu podjął tego typu badania. Nikt się w te teczki w ogóle poza nim i mną nie wpisuje. To znaczy, że nie ma takiego zainteresowania, że tylko jest takie oczekiwanie, że ktoś przyjedzie z kraju i powie. No a to nie jest tak po prostu.
Mam nadzieję, że państwo nie będą mieli mi za złe, jeżeli dzisiaj poprzestawiamy nasze pozycje programu, wyeliminujemy korespondencję z Polski oraz wiadomości, bo sądzę, że rozmowa z panem doktorem Cęckiewiczem jest bardzo interesująca i sądzę, że wielu z państwa będzie również chciało bezpośrednio z nim rozmawiać i zadawać pytania, także pozostaniemy przy spotkaniu z panem doktorem. Podam tylko kilka zawiadomień od sponsorów i już za moment. Z Instytutu Pamięci Narodowej, historykiem, politologiem. Zapraszam państwa, jeżeli państwo chcieliby również rozmawiać z naszym gościem, można to zrobić dzwoniąc na numer 1630-369-2535, 1630-369-2535. Jeżeli mają państwo pytania na temat tego, jak funkcjonuje IPN, w jaki sposób można zajrzeć do teczek, zapraszam. No jak zwykle przypominam o tym, że radio należy wyłączyć z chwilą, gdy słyszymy się przez telefon 1630-369-2535. Otwarty mikrofon. Dzień dobry. Halo.
Witam serdecznie pani Lusiu.
Witam pana.
I bardzo serdecznie witam pana doktora Cęckiewicza.
Witam.
Cieszę się, że możemy słyszeć jego słowa i cieszymy się i po prostu podziwiamy jego ciężką pracę. Dlaczego chciałem, mam pytanie. Dlaczego obecny rząd nie dołoży więcej starań, żeby było co najmniej 10-20 osób do tej pracy, co pan robi? Bo to są pieniądze na wszystko inne. Na pomnik Holokaustu Żydów, a nie ma pieniędzy na to, żeby Polskę ratować, żeby Polaków wyczyścić. Drugie pytanie mam takie. Może pan, nie wiem, czy pan może coś powiedzieć na temat księdza Izakowicza Zaleskiego. Bo naprawdę przykro mi jest, że ten kapłan szkaluje swoje gniazdo. Dlaczego nie zaczął od wyjaśnień spraw, od inwigilacji, tylko jak się to nazywa, zapomniałem.
Lustracji.
Innych ludzi, tych, co gnębili księży. Przecież w tych czasach komunistycznych, jeżeli ksiądz chciał poprawić czy nowe drzwi do stajni, do garażu, czy nawet, że tak się wyrażę, postawić jakiś ustęp na polu, to musiał kłaniać się komuniście temu, co sekretarzowi, czy tam w gminie, czy nawet zwykły bzdura taki na wsi. Ja pamiętam czas...
Dobrze, ale ja bym prosiła o krótkie pytania, dobrze?
Dobrze, teraz proszę pana, jeszcze co chciałem powiedzieć. Co dalej będzie z tym, co rząd myśli robić? To jest bardzo serdecznie proszę. I odnośnie, czy ja, jako prywatna osoba, mogę napisać do Instytutu Pamięci Narodowej o moją teczkę?
Dobrze, już odpowiadam. To może od ostatniego pytania. Oczywiście może pan wystąpić do Instytutu Pamięci Narodowej po swoją teczkę. Wystarczy wydrukować ze strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Jeśli pan nie ma internetu, to pewnie ktoś ze znajomych ma, czy w jakiejś agencji poprosić o taką przysługę. Wydrukować sobie ze strony internetowej odpowiedni wniosek. One wszystkie są tam bardzo szczegółowo opisane z instrukcją, jak go wypełnić. No i po prostu wysłać pocztą zwykłą. Już teraz nie trzeba iść do konsulatu. Środowiska polonijne bardzo o to prosiły, żeby nie korzystać z pośrednictwa konsulatu w kontaktach z Instytutem Pamięci Narodowej. Tylko jak powiedziałem wcześniej, trzeba uwiarygodnić podpis swój u notariusza, no i wysłać po prostu ten wniosek i później przy okazji w czasie pobytu w kraju po prostu przeczytać te materiały. Tak najprościej mógłbym na to pytanie odpowiedzieć, ale to jest właśnie pozytyw tej ustawy, która weszła 15 marca tego roku w życie. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, proszę pana, no nic na to nie możemy poradzić, a tym bardziej rząd polski nie może na to poradzić, że no z całym szacunkiem, ale sprawy związane z historią Polonii amerykańskiej cieszą się jakby ograniczonym zainteresowaniem wśród badaczy polskich, wśród historyków. Ja jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej i mogę powiedzieć, że interesuje się co prawda Polonią amerykańską jeszcze kilku badaczy, ale oni interesują się na przykład życiem kulturalnym albo interesują się organizacjami konkretnymi. No mam kolegę, nie wiem, doktora na przykład Piotra Kardele, który przygotowuje książkę na temat północnoamerykańskiego studium spraw polskich, bardzo interesującej organizacji, która działała tutaj od 76 roku, bardzo antykomunistycznej, która jakby zaniepokojona pewnymi fermentami w Kongresie Polonii Amerykańskiej właśnie się zawiązała i próbowała jakoś wesprzeć z tych pozycji antykomunistycznych prezesa KPA Alojza Mazeskiego. No ale mówię, tych osób jest zaledwie kilku i jakby no nie ma takiej władzy, nawet prezes Instytutu Pamięci Narodowej, że zaciągnie, czy wyznaczy na siłę temat polonijny innym historykom. Te badania po prostu no, ruszają, bym powiedział, ale jeszcze jest bardzo daleko, no, ze względu właśnie na to, że jakby zainteresowanie w poszczególnych instytutach naukowych jest, nazwałbym je po prostu ograniczone. Jeśli natomiast chodzi o sprawę związaną z księdzem Isakowiczem Zaleskim, no tutaj muszę się z panem z całym szacunkiem nie zgodzić. Ksiądz Zaleski jest dla mnie wielkim bohaterem, osobą, która była no w zupełnie jakiś niesamowity sposób doświadczona przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie wiem, czy państwo i pan wie, ale to był ksiądz katowany przez funkcjonariuszy SB, przypalany papierosami, rozebrany do naga, bity wielokrotnie, więziony. I on ma jak najbardziej pełne prawo do tego, żeby rozliczyć się niejako z własną historią. I jeśli weźmiemy do ręki jego książkę, zupełnie niesamowitą, to wszystkie te zarzuty, które pan tutaj również postawił, że on kala własne gniazdo, jakby nie wytrzymują krytyki, dlatego że ta książka pokazuje wielkie bohaterstwo wielu, wielu księży. Ona jest w ogóle skonstruowana, bym powiedział, w taki sposób, można powiedzieć, że jest to jakaś gradacja. Tam są w pierwszych rozdziałach bohaterowie księża tacy jak Jancarz i Chojnacki, opisani zresztą jego przyjaciele. Później są księża, którzy byli kuszeni przez Służbę Bezpieczeństwa i nie chcieli się nigdy na tą współpracę zgodzić. Później wreszcie są księża, którzy na przykład zgodzili się na jakimś etapie współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa, ale mieli, czy traktowali to zawsze jako pewien dylemat moralny i się z tej współpracy w jakimś momencie potrafili wywinąć. I są wreszcie księża opisani, którzy, można powiedzieć, byli do końca wiernymi sługami służby bezpieczeństwa i nigdy nie zdobyli się na jakikolwiek opór i zerwanie współpracy ze służbą bezpieczeństwa. I teraz jak mówimy o tym, że każdy w Polsce ksiądz musiał współpracować z SB, no bo musiał mieć papę na dach albo drzwi wstawić, no to tutaj muszę posiłkować się jakby ogólnym stanem wiedzy, głównie wynikającym z badań moich kolegów, chociaż ja sam troszkę kościołem się też zajmuję, i powiedzieć po prostu, że tak nie było. I weźmy przykład księdza prymasa Józefa Glempa, który jako młody ksiądz był przez całe lata, około 10 lat, kuszony przez funkcjonariuszy SB do tego, żeby z nimi w ogóle rozmawiał i oczywiście, żeby podjął współpracę. I on bardzo jednoznacznie zawsze im odpowiadał, że na taką współpracę się nie godzi. Oni go straszyli, że on gdzieś nie wyjedzie, że oni mu nie dadzą spokoju, ale on zawsze bardzo wytrwale, nawet nie w jakichś ordynarnych, chamskich słowach, ale stanowczo odpowiadał im, że po prostu to jest niemożliwe, że on nie będzie z nimi nigdy współpracował. Albo przykład księdza kardynała Franciszka Macharskiego, któremu jakiś funkcjonariusz SB w latach 50. machał przed nosem, za przeproszeniem, paszportem i mówił: księdza kariera po prostu skończy się na niczym, nie wyjedzie ksiądz na studia do Gregorianum, do Rzymu, czyli zostanie ksiądz zwykłym, wiejskim proboszczem, z którego będą się śmiali inni księdza koledzy. No i wiemy po prostu, że on powiedział wtedy: dobra, to ja będę wiejskim proboszczem, i został księciem kościoła, kardynałem, bardzo bliskim współpracownikiem ojca świętego Jana Pawła II. Jakby to wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z różnymi postawami i odmowa współpracy, bardzo stanowcza, tak jak w przypadku tych dwóch kapłanów, no wcale nie przekreślała ani ich, brzydko mówiąc, kariery kościelnej, ale też nie wymagała jakichś wielkich aktów odwagi. I teraz na tym tle dopiero możemy dyskutować o tych, którzy na różnych etapach życia po prostu zostali skuszeni przez złego, no bo służba bezpieczeństwa była.
A może
tym
mieli innych ubeków, którzy nad nimi pracowali? Może ci, którzy ulegli tym presjom, po prostu trafili na wyjątkowych oprawców, którzy mieli inne mechanizmy oddziaływania na ludzką psychikę i opór?
Być może też każdy z tych przypadków należy traktować bardzo indywidualnie, ale mogę podać trzeci przykład. Księdza kardynała Karola Wojtyły, który, zapewniam panią i zapewniam słuchaczy, miał jak najlepszych opiekunów ze strony służby bezpieczeństwa, najbardziej wykształconych, obytych, którzy mieli na kontakcie bardzo interesującą sieć agenturalną wśród kolegów księdza kardynała Wojtyły, i mimo tego na żadnym etapie jego życia po prostu nie mogli go złamać. I to jest piękne świadectwo po prostu takiego bohaterstwa. I takich przykładów jest zdecydowana większość. Tak. Trzeba pamiętać, że skala zjawiska współpracy w Kościele katolickim to jest od 10 do 12%, jak podają statystyki służby bezpieczeństwa, a więc prawie 90% duchowieństwa w całym okresie PRL-u zachowywało się bohatersko. I dzisiaj opisywanie tych 10% to nie jest żadne kalanie własnego gniazda, no bo można by powiedzieć: a dlaczego nasi święci, apostołowie, autorzy Pisma Świętego umieścili historie zupełnie dramatyczne i na samym początku chrześcijaństwa właśnie w Piśmie Świętym, czyli postać Judasza, zaparcie się świętego Piotra, piękne pokazanie jakby dwóch postaw. Jeden i drugi błądzi, ale jakby inne wnioski z tego wyciągają. Jeden idzie w zaparte i w rozpaczy się wiesza, a drugi po prostu bije się w piersi, przeprasza Pana Jezusa i się nawraca, prawda? Ktoś by mógł powiedzieć: no przecież pokazywanie na samym początku chrześcijaństwa takich kryzysowych sytuacji, to jest jakiś dramat i to jest kalanie własnego gniazda. Nie, to nam Pan Bóg pokazuje po to, żebyśmy z tego po prostu czerpali wielką naukę.
Ale jednocześnie to nam pokazuje, jak bardzo indywidualnie musimy podchodzić do tych przypadków.
Oczywiście.
Ponieważ święty Piotr wybrał zupełnie inną drogę, mimo tego wcześniejszego zaparcia, i być może niektórzy, którzy dali się złamać, później służyli Kościołowi.
Oczywiście.
W jak najlepszej wierze.
Oczywiście. I ksiądz Zaleski pokazuje takie postaci.
Ale wie Pan, muszę jeszcze pozostać przy tym pytaniu, ponieważ ja w pewnym sensie rozumiem tego słuchacza. Co budzi i gniew, i niezadowolenie, i sprzeciw, podejrzliwość nawet, to jest to, że z takim entuzjazmem, ferworem wręcz podeszło się w Polsce do lustracji kościoła, natomiast nie ma już tego entuzjazmu, jeżeli chodzi o lustrację czy to mediów, czy kół naukowych. Wiemy, jakie były reakcje właśnie tych środowisk, kiedy wystąpiono z propozycją o zlustrowanie ich.
To ja się mogę w jakimś sensie z panią zgodzić, ale ja tu jestem biernym obserwatorem takim samym jak pani. Te same media, które bardzo często zamykają się, są ślepe na właśnie zjawisko pewnego buntu, oporu obywatelskiego, jak to się dzisiaj nazywa, ze strony środowiska akademickiego, nie chcą za bardzo, poza wyjątkami, na przykład Tygodnik Wprost oczywiście zainteresował się dwoma profesorami z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy opowiedzieli się przeciwko lustracji i dotarł do materiałów na ich temat, ale generalnie te środowisko dziennikarskie, powiedzmy, z jakimś dystansem obserwuje to wszystko i tylko się temu przygląda, natomiast oczywiście ekscytuje się sprawami kościelnymi. No ale powiedzmy sobie szczerze, no, dziennikarze gonią za sensacją i niewątpliwie bardziej spektakularnym takim przykładem współpracownika jest ktoś, kto ślubował wierność Panu Jezusowi i Kościołowi w dniu swoich święceń.
Nie wiem, czy nie byłoby to spektakularne, gdyby osoba ze świecznika, która jest odpowiedzialna za kształtowanie opinii społecznej, która prezentuje się, czy to w mediach, czy w środowisku akademickim, jako autorytet moralny, jako członek tych elit, które mają kształtować, formować następne pokolenia, gdyby te osoby okazały się właśnie TW. Nie, no, uważam, że sensacja byłaby ogromna.
Tu jest pełna zgoda, tylko nie ma jakby decyzji i woli ze strony dziennikarzy, żeby te tematy roztrząsać. Ale mogę państwa zapewnić, że Instytut Pamięci Narodowej nawet stworzył pewne grupy badaczy, które zajmują się właśnie jakby poszczególnymi środowiskami w okresie PRL-u. Jest grupa badaczy i z Instytutu, i spoza Instytutu, która tworzy taki zespół badawczy zajmujący się środowiskiem dziennikarzy. Kieruje tym zespołem pan profesor Andrzej Zybertowicz z Uniwersytetu Toruńskiego, ale zespół jest jakby utworzony pod egidą Instytutu Pamięci Narodowej. Jest zespół pod przewodem profesora Chojnowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który się zajmuje środowiskami kulturalnymi, również naukowcami. Więc Instytut tutaj jakby wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Nie zawsze te badania, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej, zyskują jakiś poklask w mediach i bardzo często państwo nie wiecie o tym, że Instytut Pamięci Narodowej jakieś badania prowadzi, czy nawet je zakończył. Ja bardzo często słyszę w formie zarzutu nawet pytania czy uwagi do siebie, że my tak mało uwagi poświęcamy w Instytucie Pamięci Narodowej osobom, które realizowały te wszystkie zadania, czyli funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa. No i teraz mogę odpowiedzieć w ten sposób. Instytut Pamięci Narodowej i również ja byłem w takim zespole badawczym, który od kilku lat, od prawie czterech lat, realizował projekt, który polegał na tym, że odtwarzaliśmy całą kadrę funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa od poziomu kierowników w powiatach poprzez naczelników poszczególnych pionów operacyjnych do samego szczytu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych od roku 1944 do roku 1990. I do tej pory Instytut Pamięci Narodowej wydał takie dwie wielkie, można powiedzieć, encyklopedie, które są po prostu spisem konkretnych nazwisk funkcjonariuszy z imienia i z nazwiska, którzy objęli całą kierowniczą strukturę Służby Bezpieczeństwa, czy wcześniej Urzędu Bezpieczeństwa od 1944 roku do 1975. Obecnie wychodzi drukiem trzeci tom za lata 1975-1990. Tylko że za przeproszeniem pies z kulawą nogą nawet o tym nie napisał.
No i właśnie tutaj powracamy do tego argumentu. Właściwie pan przedstawił argument za koniecznością zlustrowania mediów, ponieważ ta wybiórczość w podchodzeniu do tematów również może świadczyć o pewnych układach, o pewnych powiązaniach.
Ale to ja pani od razu odpowiadam. Dzięki mądrości polityków również obecnej koalicji w ustawie lustracyjnej, która weszła 15 marca, obowiązek lustracyjny, czy obowiązkiem lustracyjnym objęci są również wszyscy dziennikarze i wydawcy. To jest bardzo szeroka ustawa, w której każdy, proszę sobie wyobrazić, że nawet ja, który nie jestem dziennikarzem, ale tylko z faktu takiego, że publikuję czasami na przykład we Wprost czy w Rzeczpospolitej, zostałem wezwany przez redakcję Wprost do tego, żebym złożył oświadczenie lustracyjne, które i tak składam jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.
Ale jakie będą konsekwencje, panie doktorze? Bo wiemy, że czołowe postaci z mediów, jak pani Olejnik, pani Miodowicz, tam jeszcze kilkadziesiąt chyba innych osób podpisało list stwierdzający, że one nie życzą sobie, żeby były zlustrowane i one nie poddadzą się lustracji. Jakie będą konsekwencje, czy będą jakiekolwiek konsekwencje prawne wobec nich?
Ustawa mówi, że konsekwencje prawne wobec tych osób, które odmówiły złożenia oświadczenia lustracyjnego, w zasadzie chyba mogą wyciągać tylko ich przełożeni.
Czyli nie będzie konsekwencji.
No, to zależy. To zależy. No, na przykład to jest pytanie do prezesa takiej czy innej telewizji publicznej czy państwowej. Co zrobi z pracownikami, którzy odmówią złożenia takiego oświadczenia? On ma, ustawa daje mu możliwość nawet zwolnienia z pracy.
Nie chce się bardzo
wierzyć, skorzysta, to ja nie wiem.
Żeby prezes Polsatu na przykład bardzo był zainteresowany lustracją swoich pracowników.
No pewnie nie, bo ten problem dotyczy również jego. Ale on również musi się zlustrować.
Otwarty mikrofon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Proszę pana, przepraszam, mi się jedno skojarzyło. Czy nie uważa pan, że lustracja nigdy nie będzie pełna, ani miarodajna, dopóki nie dowiemy się, co Michnik robi w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy jakie teczki usuną, a czy je dołożył, i czy nie uważa pan, że w państwie prawa powinien taka osoba być podciągnięta pod prawo? To było pierwsze pytanie. Proszę pana, jeszcze jedno pytanie. Widzi pan, po Polsce można lustrować, kapłanów katolickich, można lustrować biskupów, arcybiskupów, ja nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś się odważył lustrować kapłana innej religii. Czy uważa pan, że to w porządku jest? Mhm. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie,
Komisja Michnika, tak.
Oczywiście Komisja Michnika to jest bardzo interesujący problem i rzeczywiście powinna być, powinna powstać jakaś publikacja na temat działalności tej komisji, z tym, że według tych nielicznych artykułów, które na ten temat się pojawiły, można powiedzieć, że z całą pewnością, że ta komisja tak działała, że nie wytworzyła żadnej dokumentacji, czyli my nie możemy w ogóle jakby odtworzyć śladów jej działalności, no poza stwierdzeniem faktu, że ona rzeczywiście była, została w bardzo dziwny sposób powołana przez ministra edukacji narodowej, pana Henryka Samsonowicza, no i jako rzekomy zespół historyków wpuszczona do archiwów MSW. Z tego, co jest wiadomo, komisja ta przeglądała głównie kartoteki, czyli karty rejestracyjne osób zarejestrowanych czy traktowanych przez Służbę Bezpieczeństwa jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Natomiast zapewniam pana, że taka komisja, która działała kilka miesięcy, nie była w stanie przeryć całego archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, no na przykład pod takim kątem, żeby co bardziej ciekawe teczki po prostu wyjąć. Natomiast niewątpliwie komisja była powołana po to, żeby ta grupa w gruncie rzeczy prywatnych osób posiadała wiedzę zupełnie nieprawdopodobną i niesamowitą, zwłaszcza jak na tamte czasy.
I nie wiem, jak ją wykorzystywała.
No na pewno ją wykorzystywała, także nie ulega dla mnie wątpliwości, że taka wiedza w rękach osób w zasadzie zaangażowanych politycznie ma zawsze jakieś znaczenie. No i nic na ten temat nie możemy więcej jakby powiedzieć, bo niewiele wiemy. No, pisał kiedyś o tym Krzysztof Wyszkowski, pisała dziennikarka Rzeczpospolitej na ten temat artykuły. Jeden z członków tej komisji, profesor Jerzy Holzer, kiedyś przyznał się do współpracy w okresie lat 60. ze Służbą Bezpieczeństwa. To wszystko, co na ten temat wiemy.
Panie doktorze, ale czy...
Ale było jeszcze drugie pytanie, którego ja nie zapamiętałem. Może zaraz sobie... Aha, pan się pytał, czy ktoś wyznawca innej religii był lustrowany. Pamiętam artykuł o biskupie kościoła polsko-katolickiego w Rzeczpospolitej, który był opisany właśnie, czy była opisana historia jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Wiem, że są prowadzone badania na temat środowisk żydowskich w okresie PRL-u. Myślę, że trzeba czekać po prostu na publikację.
Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Chciałem się zapytać, czy to szczególnie tak Polonia amerykańska była infiltrowana, czy też panu jest wiadome infiltrowanie w innych krajach Polonii, takich jak, nie wiem, w Brazylii, w Australii, w Nowej Zelandii. Wiadomo, że Europa Zachodnia to na pewno. To pierwsze moje pytanie, a drugie właściwie takie w miarę ogólne mam pytanie. Co pan sądzi na tle tego wszystkiego? Jak wygląda sprawa pana właściciela Polsatu, który był oskarżony tam o współpracę przeciwko Polonii niemieckiej, jako też jako agent? Co z tym dalej? I jak wygląda sprawa pana Zacharskiego, który był zdrajcą, działał na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, na korzyść PRL-u? I oczywiście jak na tym tle, ja nie twierdzę, proszę mnie źle nie zrozumieć, że ten pan był agentem, tylko jak może na tym tle też wyglądać sprawa deportacji pana Mazura i jego kontaktów z byłymi ludźmi z byłego układu? I jeszcze trzecie pytanie.
Ojej, to będzie pytań na kilka audycji.
Tak? To będzie za dużo. Jeszcze się chciałem tylko o Nowy Dziennik zapytać, nowojorski, o gazetę, która jest moim zdaniem po prostu antypolską gazetą. Czy coś wiadomo na ten temat?
Dziękuję panu bardzo. Wszystkie.
Dziękuję.
No tak, jeśli chodzi o Nowy Dziennik, powiem coś takiego. No to jest gazeta, która mi bardzo przypomina Gazetę Wyborczą w kraju. Można powiedzieć, że to jest taka gorsza mutacja Gazety Wyborczej. Ja byłem przez szereg lat w sporze z Nowym Dziennikiem, dlatego że była to gazeta, która mnie nawet wielokrotnie krytykowała za moje badania właśnie dotyczące Polonii amerykańskiej. Pisałem książkę o Tadeuszu Kattelbachu, który ostatnie kilkanaście lat życia swoje ostatnie spędził w Nowym Jorku i był działaczem Instytutu Piłsudskiego i nawet zerwał kiedyś współpracę z Nowym Dziennikiem. To się bardzo tam ten mój opis tych powodów zerwania współpracy z Nowym Dziennikiem, a powodem było to, że Nowy Dziennik w zasadzie wyłamuje się z tego frontu antykomunistycznego. No to się oczywiście redakcji Nowego Dziennika nie podobało. No to tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie pana, oczywiście Służba Bezpieczeństwa, czy wywiad, pion wywiadu Służby Bezpieczeństwa, Departament VII i później nazywany Departamentem I, interesował się wszystkimi Polakami na całym świecie. Praktycznie realizował zadania w większości krajów, w których w ogóle Polacy byli i stanowili jakąś siłę, czy potencjalnie mogli stanowić jakąś siłę. No oczywiście pan wspomniał o tym, że najbardziej interesowano się zachodnią Europą, zwłaszcza tak zwanym polskim Londynem, bo tam był prezydent na uchodźstwie, rząd polski na uchodźstwie i jakby nawet można powiedzieć w pierwszym okresie, czyli lat 40-50, koncentrowano się głównie na inwigilacji i rozpracowaniu rządu polskiego na uchodźstwie. Przypomnę państwu, że nawet Służba Bezpieczeństwa, czy wtedy jeszcze Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, zdołał obsadzić na stanowisku premiera rządu polskiego na uchodźstwie swojego agenta. To był działacz Stronnictwa Pracy, czyli chrześcijański demokrata Hugon Hanke, który przyjął pseudonim Ważny i przekazywał bardzo istotne informacje dla wywiadu PRL. W 56 roku został ściągnięty do kraju i zaangażował się w działalność takiej dywersyjnej wobec środowisk polonijnych organizacji o nazwie Towarzystwo Polonia. Ale na tym tle oczywiście wszystkich działań prowadzonych przez wywiad PRL, Polonia amerykańska odgrywała według mnie, zwłaszcza po roku 56, najważniejszą rolę, dlatego że komuniści, to widać w różnych dokumentach, czy to Wydziału Zagranicznego KC PZPR, czy to w archiwach MSZ, czy w dokumentach wywiadowczych, twierdzili zawsze, że no tutaj drzemie po prostu bardzo duży potencjał ludzi, którzy nie zgadzają się z pewnym porządkiem ustrojowym, prawnym, który zaistniał po roku 45. I to nie chodziło tylko o to, że ta Polonia jest bardzo liczna i organizacje polonijne są bardzo, bardzo liczne. Chodziło również o to, że jakby ciężar walki z Związkiem Sowieckim, z komunizmem, spoczywał w naturalny sposób na Stanach Zjednoczonych. I przynajmniej w okresie, kiedy prezydentami Stanów Zjednoczonych byli politycy, którzy stawiali sobie w jakimś sensie za cel uwolnienie narodów ujarzmionych przez Związek Sowiecki, że wspomnę tylko prezydenta Trumana, czy zwłaszcza prezydenta Reagana, to wówczas komuniści jeszcze bardziej intensywnie interesowali się Kongresem Polonii Amerykańskiej, dlatego że widzieli w nim siłę, która może w jakiś sposób być wykorzystywana przez administrację amerykańską, na przykład w tym celu, żeby uzyskiwać informacje na temat sytuacji w kraju, ze względu na to, że Kongres Polonii Amerykańskiej przez różnorakie kontakty prywatne, nieprywatne miał jednak dość dobre rozeznanie w sprawach krajowych. No i stąd po prostu wielkie zainteresowanie na przykład wizytami kolejnych prezesów, czy zwłaszcza prezesa Rozmarka i prezesa Mazeskiego w Białym Domu, czy próby plasowania agentury w jakby wąskim gronie kierowniczym Kongresu Polonii Amerykańskiej, po to, żeby uzyskiwać takie informacje, na ile
udało się,
na ile szkodliwe działania z punktu widzenia komunistów ten kongres i prezes prowadzi. Pani pytasz, czy się udało. W różnych okresach to różnie wyglądało, ale powiem tak dość dyplomatycznie. Były okresy, w których komuniści uzyskiwali dość interesujące informacje, można powiedzieć, z bliskiego kręgu kierownictwa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Ale trzeba też pamiętać, że komuniści starali się stosować technikę operacyjną, czyli nie tylko stosować taką podstawową metodę rozpracowywania środowiska polonijnego, czyli za pomocą agentury, ale również na przykład instalowano podsłuchy, czy korzystano z osób, które z jakimiś aparatami podsłuchowymi w jakichś interesujących miejscach czy na spotkaniach się pojawiali i później przekazywali te taśmy czy te nagrania, więc stosowano tutaj całą gamę możliwości, katalog po prostu działań służb specjalnych, to jest zupełnie zrozumiałe.
Ale była też intensywna penetracja tego środowiska, chodzi mi o niemal wszystkie organizacje polonijne, od tych najmniejszych klubów po te najpotężniejsze organizacje, gdzie zdołano zinfiltrować czasami do tych najwyższych szczebli zarządów i w ten sposób oddziaływano na życie polonijne, na to, jakie decyzje, jaki będzie kształt działalności polonijnej, w którym kierunku, kto będzie ważny, kto będzie mniej ważny, kogo będziemy wspierać, kogo będziemy zapraszać, jeżeli chodzi o polityków, o działaczy opozycji. To wszystko miało właśnie swoje źródło w tych, nie wiem, czy agentach, ale osobach, które może były ideologicznie zbliżone do PRL-u i bardzo chętnie współpracowały z nimi.
No jest coś w tym niewątpliwie, co pani powiedziała, zwłaszcza jak się popatrzy na okres lat 70. Ja bym powiedział, czy nazwał ten okres dekady Gierka jako, czy uznał ten okres za czas największych sukcesów PRL i służb specjalnych PRL na gruncie tym polonijnym. Ze względu na to, że wówczas większość środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych, bym powiedział, uznała w jakimś sensie pełnoprawność Polski Ludowej. Jeśli pomyślimy sobie, że w środowiskach polonijnych z odczytami pojawiali się tacy ludzie jak Mieczysław Klimaszewski, który był prezesem Towarzystwa Polonia, organizacji znienawidzonej do tej pory od lat 50. Organizacja ta powstała zresztą, o czym pisałem, na polecenie Moskwy, Związku Sowieckiego w marcu 55 roku. I prezes tej organizacji, jak mówię, znienawidzonej do tej pory przez ogół emigracji i Polonii, przyjeżdżał tutaj na wykłady, był fetowany, spotykał się w różnych bardzo opiniotwórczych środowiskach polonijnych, również częściowo na niższym oczywiście szczeblu, nie tym krajowym, w Kongresie Polonii Amerykańskiej, no to to o czymś oczywiście świadczy. Albo mam w pamięci taką historię, w pamięci jako historyk, taką historię związaną z wizytą członka Komitetu Centralnego PZPR i biura politycznego później Hieronima Kubiaka, który był jednym z architektów polityki antypolonijnej PRL-u w Polskim Instytucie Naukowym w 78 czy 9 roku, jeśli się nie mylę, przyjechał z wykładem do tej bardzo zasłużonej placówki, założonej zresztą przez antykomunistycznych polskich emigrantów z Kucharzewskim na czele. I on, proszę Państwa, w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku wygłosił kiedyś referat. Zresztą to środowisko bardzo pozytywnie jakby traktowało tą, jak to się wtedy nazywało, chęć przerzucania mostów pomiędzy PRL-em a Polonią, a Polonią a i PRL-em. Więc jak się popatrzy na te lata 70., to jakby widać na pierwszy rzut oka, że coś się złego stało w tych środowiskach, że komuniści mogli tutaj tak spokojnie, że tak powiem, brylować. Mógł ambasador przyjeżdżać na mszę za ojczyznę, ambasador PRL był witany w amerykańskiej Częstochowie, w sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. Zakłady naukowe Warsaw Lake wydawały książkę pod tytułem Poland, na okładce której były dziewczęta z balonikami z napisem 22 lipca, a treść książki zresztą w języku angielskim opowiadała o sukcesach Polski Ludowej w poszczególnych dekadach powojennych. Więc to są wszystko rzeczy jakby zupełnie niezrozumiałe bez sięgnięcia do różnych archiwaliów, nie tylko komunistycznych służb, ale w ogóle do tak zwanych planów kierunkowych pracy z Polonią, które wykuwano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oczywiście w porozumienia z wywiadem PRL i Komitetem Centralnym PZPR. No ale tak to było po prostu, albo wiązanie współpracy na podstawie pewnej wspólnoty interesów takich, byśmy powiedzieli, biznesowych. Znaczy część ludzi, która tworzyła agencje podróży, wysyłkowe paczek, dostawała po prostu upusty na sprzedaż na przykład biletów lotniczych. W ten sposób komuniści chcieli wiązać te osoby na trwałe z ich polityką po prostu polonijną. Bardzo często te osoby, które jakby czerpały indywidualnie zyski z dobrych relacji z konsulatem czy z ambasadą, stawały się adwokatami tego, jak to się wtedy mówiło, właśnie przerzucania mostów czy porozumienia między Polonią a krajem.
Bardzo często też poprzez działalność filantropijną byli w stanie pozyskiwać poparcie, ale też nie możemy nie docenić tutaj znaczenia amerykańskich środowisk lewicowych i amerykańskich lewicowych mediów, które tych ludzi usiłowały pokazać, ten socjalizm z ludzką twarzą, ci dobrzy ludzie. I to bardzo pomagało tym działaczom polonijnym w prezentowaniu tych ludzi.
Zgadza się, tu możemy się, pani redaktor, odwołać do senatora Fulbrighta, który z jednej strony bardzo radykalnie atakował Radio Wolna Europa, domagał się jego likwidacji, w tym oczywiście sekcji polskiej Radia Wolna Europa. Atakował również te środowiska polonijne, które zwalczały komunizm, a jednocześnie fundował stypendia dla nawet często przecież działaczy komunistycznych, którzy przyjeżdżali tutaj, no i którzy po prostu, no właśnie, budowali ten lepszy wizerunek Polski Ludowej. Znaczy, można powiedzieć po młodzieżowemu, że to była taka jedna wielka ściema czy zmyłka, no ale jak popatrzymy po prostu na właśnie tych stypendystów, ludzi takich jak Cimoszewicz, Belka, oni byli na stypendiach Fulbrighta, jeśli się nie mylę.
Bardzo legitymizowało, ponieważ okazali się później ludźmi światłymi, znającymi języki, którzy się dobrze prezentowali w mediach, w przeciwieństwie do tych biednych prawicowych, którzy nigdy nie byli za granicą, nie mieli tych wszystkich możliwości.
Tak. Podobnie rzecz się ma, ale to już tak bym powiedział stricte na poletku polonijnym, z działalnością Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Bardzo zasłużonej organizacji, powstałej po to, żeby wspierać tych badaczy, którzy w Stanach Zjednoczonych i w Polsce interesują się właśnie jakby wzajemnymi relacjami, no ale po prostu z czasem pod przewodnictwem szefa, prezesa Fundacji Kościuszkowskiej, Eugeniusza Kusielewicza, to zresztą w szczegółach opisywałem w książce o Tadeuszu Kattelbachu, instytucja ta zaczęła właśnie wspierać to porozumienie między Polonią amerykańską a komunistami. No, nagle Fundacja Kościuszkowska zaczęła opowiadać rzeczy zupełnie niezrozumiałe dla ogółu środowiska polonijnego, czy instytucji życia polonijnego, takich jak Kongres Polonii Amerykańskiej, czy Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku, no że ta Polska Ludowa to jest w gruncie rzeczy nasza ojczyzna.
No i jednocześnie przedstawiano właśnie tych działaczy komunistycznych jako elity intelektualne, natomiast opozycję jako, co później weszło może w użycie, oszołomstwo, osoby z tak zwanego ciemnogrodu, które nie są wykształcone, które nie mają tych koneksji, tego obycia światowego i to wpływa na wyobraźnię przeciętnego odbiorcy.
Oczywiście, zgadzam się całkowicie.
Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Witam pana.
Dzień dobry państwu. Ja mam pytanie takie do...
Proszę uprzejmie.
Słyszymy, wiele osób na pewno jest, może większość nawet, zawiedzionych faktem, że nie dowiedziało się, nie usłyszało żadnego nazwiska. Kilka dni temu, czy tydzień, czy dwa temu, daję przykład pana Damięckiego, aktora, który okazało się, że był agentem. I powiedział, że akurat był zatrzymany gdzieś tam kiedyś po wódce, jadąc samochodem, i zostało to na nim wymuszone. Nikt do tej pory nie mówi na temat tego, w jaki sposób ludzie ci, którzy znaleźli się czy na liście Bilsteina, czy na przyszłych listach, które ewentualnie się pokażą, jak dochodziło do tego, że wyrażali zgodę. Sami niektórzy ludzie, owszem, szli na układy, ale było bardzo wielu takich, którzy byli szantażowani. Żaden z tych poszkodowanych dzisiaj nie mówi, że porucznik Kwiatkowski czy inny zmuszał mnie do tego, grożąc pistoletem, grożąc gwałceniem mi dziecka i tym podobne historie. Dlaczego nie wyciąga się wobec tych właśnie Kowalskich w mundurach bądź bez mundurów, nie wyciąga się w tej chwili żadnych konsekwencji? Wielu ludzi zostało skrzywdzonych na pewno i pośród kleru, i pośród społeczeństwa świeckiego, ale nikt nie mówi o tych, którzy to powodowali.
Dziękuję panu bardzo. Czyli jest ta różnica pomiędzy lustracją, a kiedyś mówiło się dekomunizacja, teraz deubekizacja, prawda? To są dwie różne kategorie działania.
No ja pozwolę sobie nie zgodzić się z panem. Uważam, że Instytut Pamięci Narodowej akurat bardzo dużo robi w tej sprawie, żeby jakby przede wszystkim karać osoby, które są odpowiedzialne za te łamanie życiorysów, łamanie charakterów i za działania kryminalne, bardzo często skierowane przeciwko konkretnym osobom. No, spotykamy się dzisiaj, we wtorek, w dniu, w którym Instytut Pamięci Narodowej przedstawił zarzuty, postawił w stan oskarżenia generała Jaruzelskiego, generała Kiszczaka, generała Siwickiego i jeszcze paru innych generałów, którzy wprowadzili stan wojenny. No właśnie to postawienie w stan oskarżenia wynika z faktu, że Instytut Pamięci Narodowej prowadził śledztwo w tej sprawie, zebrał dość duży materiał dowodowy i uznał po prostu wprowadzenie stanu wojennego za przestępstwo. To samo, jeśli chodzi o różne inne sprawy, bym powiedział, indywidualne. No, to w końcu Instytut Pamięci Narodowej ujawnił dokumenty na przykład dotyczące prób otrucia Anny Walentynowicz. Wszczął w tej sprawie śledztwo przeciwko funkcjonariuszowi Służby Bezpieczeństwa, który sporządził notatkę na ten temat, funkcjonariusz SB z Radomia. Instytut Pamięci Narodowej odkrył niesamowitą historię związaną z funkcjonowaniem tak zwanej Grupy D w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli specjalnej komórki Departamentu IV, który zwalczał Kościół katolicki, a który po prostu bardzo często stosował metody kryminalne w walce z księżmi i z ludźmi świeckimi, którzy działali w obrębie struktur kościelnych. No, ci funkcjonariusze są dzisiaj przez IPN wskazani z nazwiska, opisani. Są opisane wypadki podpalenia mieszkań, podpalenia samochodów, uszkodzenia systemów hamulcyjnych, wywożenia osób za miasto gdzieś do lasu i oblewanie ich nagich jakimiś substancjami żrącymi. No, to wszystko jest jednak dziełem Instytutu Pamięci Narodowej. Jak wejdziemy na przykład na stronę internetową IPN, to przynajmniej co kilka dni albo co tydzień Instytut Pamięci Narodowej w formie komunikatu informuje, jaki kolejny funkcjonariusz funkcjonariusz służby bezpieczeństwa usłyszał akt oskarżenia od prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej, więc to nie jest może idealnie, bo byśmy chcieli po prostu w ogóle... Moim zdaniem należałoby uznać Służbę Bezpieczeństwa za organizację przestępczą. No ale mówię, to jest jakby pytanie bardziej do polityków. Natomiast odnoszę wrażenie, że zwłaszcza za prezesury prezesa IPN Janusza Kurtyki, te sprawy związane, prokuratorskie sprawy związane z postawieniem zarzutów i ściganiem zbrodni komunistycznych i zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonariusze SB lat 70. i 80., no że tak powiem, ruszyły z kopyta. Znaczy, to nie jest już tak jak kiedyś, że tych spraw po prostu nie ma. A poza tym bardzo ważnym aspektem jest jawność. No ja o tym wcześniej mówiłem, że Instytut Pamięci Narodowej po prostu wszystkie personalia funkcjonariuszy SB podaje do publicznej wiadomości. Najnowsza ustawa, która miesiąc temu weszła w życie, zobligowała, proszę Państwa, Instytut Pamięci Narodowej do ujawnienia personaliów, nie tylko kadry kierowniczej Służby Bezpieczeństwa, ale dosłownie wszystkich funkcjonariuszy UB i SB. My na dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy prace związane z utworzeniem tak zwanego katalogu funkcjonariuszy UB i SB i my, proszę sobie wyobrazić, wpisujemy do tego katalogu nawet osoby, które były sprzątaczkami i maszynistkami w UB. A które były na etacie w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, czy w Urzędzie Bezpieczeństwa, czy później w SB. Więc od szeregowca, od sprzątaczki przysłowiowej do generała, my ich wszystkich dzisiaj ujawniamy. I to robimy po prostu bardzo szczegółowo z opisem ich działalności w ramach struktur aparatu bezpieczeństwa, datą urodzenia i tak dalej.
Chciałabym, panie doktorze, wrócić tutaj do konsekwencji, bo wiemy, jakie są konsekwencje w przypadku ujawnienia współpracy przez księży. Wiemy, co spotkało arcybiskupa Wielgusa. To był koniec jego życia w kościele. Natomiast inne konsekwencje są w przypadku generała Jaruzelskiego czy generała Kiszczaka. Owszem, są oni stawiani w stan oskarżenia, są wysuwane jakieś oskarżenia wobec nich co pewien czas, ale w dalszym ciągu ci ludzie mają się jak najlepiej, czują się dobrze.
Do tej pory, poza generałem Jaruzelskim, który był w procesie grudnia 70 roku wielokrotnie przesłuchiwany przez sąd, on nigdy nie usłyszał aktu oskarżenia. Dzisiaj ten akt usłyszał. To jest zupełnie nowa jakość, nowa sytuacja. No i mam nadzieję, że jakby to powiedzieć, prawo nadąży za historykami, tak, i te sprawy zostaną osądzone. Tego oczekuje społeczeństwo i tak powinno być, oczywiście.
Panie doktorze, ponieważ nasz czas bardzo szybko się kończy, co my możemy zrobić, powracając do nas tutaj w środowisku polonijnym? Powiedział pan wcześniej, że no nie ma zbyt dużego zainteresowania ze strony organizacji polonijnych czy poszczególnych polonusów. To znaczy, co możemy zrobić? Czy musimy wpływać na naszych przywódców, żeby oni zainicjowali jakąś akcję, która mogłaby doprowadzić do ujawnienia tych ludzi, którzy działali na niekorzyść naszego środowiska? I z kolei, czy nie będziemy mieli znowu do czynienia z tą wybiórczością, że ponieważ ktoś zaszedł za skórę prezesowi klubu takiego czy innego, będziemy starali się zdyskredytować tę osobę. Czy istnieje możliwość takiego szerokiego ujawnienia tych ludzi, którzy prowadzili do dezintegracji naszego środowiska, a nie wybiórczego wskazywania ludzi, którzy być może są naszymi osobistymi wrogami?
No niestety właśnie to wybiórcze wskazywanie współpracowników wiąże się z tymi negatywnymi skutkami, jeśli tak można w ogóle powiedzieć, materiałów Służby Bezpieczeństwa. Innymi słowy, nie ma bezbolesnej lustracji. To zawsze jest tak, że ktoś, kto napisze o tym, a nie napisze o tamtym, będzie mógł być przez jakąś grupę osób uznany właśnie za badacza, który wybiórczo traktuje te materiały. Co może zrobić Polonia amerykańska? Szczerze powiem, od kilku lat, jak przyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych, wszyscy mnie pytają o to i ja zawsze odpowiadam tak samo i mamy rok 2007 i ja w dalszym ciągu jestem takim właśnie Don Kiszotem jednoosobowym, który mieszkając w kraju, się tym po prostu zainteresował. Ja mam w Nowym Jorku rodzinę, która mi pokazała po raz pierwszy Amerykę. Poznałem dzięki temu bardzo wielu fajnych ludzi i przyjaciół mam tutaj. No mam po prostu jakby osobiste zainteresowania historyczne związane z Polonią amerykańską, no ale to jest za mało oczywiście. Tu są potrzebni ludzie, którzy również mieszkając tutaj te sprawy będą jakoś próbowali wyjaśniać. Powinno się na przykład zaproponować różnym badaczom tutaj mieszkającym, czy w kraju, stypendium, ufundować stypendium, na podstawie którego historycy powinni, czy jacyś badacze powinni po prostu systematycznie prowadzić kwerendy w kraju. No to oczywiście wymaga właśnie nakładów finansowych. No i do tego państwa po prostu bardzo zachęcam. No są organizacje, które mają w ogóle w swoich szeregach profesjonalnych historyków, więc no ja się po prostu zastanawiam, dlaczego jakby w dalszym ciągu hołduje się takiej pięknej, bohaterskiej historii. To jest oczywiście ważne, ale z historią po prostu nawet taką, powiedzmy, ciemniejszą należy się jakoś zmierzyć. No i po prostu pojechać od czasu do czasu do kraju i skorzystać z tych materiałów. I jeszcze jedno. Wydaje mi się, że sytuacja dojrzała do tego, że w zasadzie już teraz Instytut Pamięci Narodowej za środowiska polonijne bardzo dużo zrobi. Nie tylko za sprawą moich badań, bo one, można powiedzieć, są takim minimalnym wkładem w tą historię odkłamania historii Polonii amerykańskiej, ale przecież jak przeczytamy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, to jest tam mowa o tym, że Instytut Pamięci Narodowej musi utworzyć tak zwany katalog osobowych źródeł informacji z podziałem na poszczególne kategorie współpracowników służb specjalnych PRL. No i proszę państwa, no w tym katalogu znajdą się również osoby, które realizowały określone zadania operacyjne, wywiadowcze na gruncie polonijnym. Więc taki katalog osób powstanie, on będzie sukcesywnie uzupełniany. To nie będzie tak, że od razu po prostu tysiące osób wylądują na stronie internetowej IPN, tylko po prostu sukcesywnie w bardzo szczegółowe informacje po sprawdzeniu przez biuro lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej będą po prostu zamieszczane w tym katalogu.
Musimy kończyć, panie doktorze, ale jeszcze dwa pytania króciutkie. Czy będzie jakieś publiczne spotkanie z panem tutaj w Chicago?
Będzie w niedzielę spotkanie, jeśli dobrze pamiętam, o 14 w Muzeum Polskim.
I kiedy ukazuje się książka, o której pan wspominał?
Mam nadzieję, że w końcu tego roku książka na temat polityki polonijnej PRL, w tym inwigilacji środowiska polonijnego, się ukaże drukiem.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio.
To ja dziękuję, do widzenia.
Doktor Sławomir Cęckiewicz był naszym gościem. Ja żegnam się z państwem do jutra, do 5. Dobranoc, Łucja Śliwa.
Ciao.